Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Rodzaje sekt. W ramach naszych rozważań o duchowości wiernych świeckich zatrzymaliśmy się ostatnio przy sektach. Stanowią one bowiem bardzo atrakcyjną, chociaż niebezpieczną alternatywę dla zaangażowania ludzi religijnych. Bliższe poznanie mechanizmów oddziaływania sekty może ustrzec niejedno katolickie zrzeszenie przed podpadnięciem w pewne ryzykowne formy oddziaływania na swoich członków. Niestety taka pokusa nie zawsze uświadomionego stosowania pewnych elementów manipulacji jest całkiem realna, jak na to wskazuje doświadczenie duszpasterskie. Bywa bowiem, że początkowo wspaniale zapowiadające się pod względem duchowym i apostolskim wspólnoty, nawet jeśli były kierowane przez kapłana, z czasem wynaturzają się i w najlepszym razie stają się towarzystwem wzajemnej adoracji, a czasem także sektą. Pan Jezus i sprawy wiary stają się wówczas tylko parawanem dla niejawnych poczynań, łącznie z czerpaniem pokaźnych korzyści finansowych. Nie twierdzę, że jest to reguła i że wszystkie katolickie zrzeszenia zaczynające od spraw duchowych kończą na sprawach przyziemnych. Nie. Taka teza byłaby nieuprawniona i bardzo krzywdząca. Jeśli jednak w danym zrzeszeniu pojawia się jakiś element niejawności, zwłaszcza odnośnie spraw finansowych lub działań i zachowań liderów, to dla każdego powinien to być dzwonek alarmowy. Tym zaś, co gwarantuje wierność pierwotnemu charyzmatowi w danym zrzeszeniu i chroni je przed popadnięciem w sekciarski styl, jest, od strony ludzkiej, przejrzystość i uczciwość oparta na prawdzie i wolności każdego z członków, a od strony nadprzyrodzonej wierne trzymanie się tego, czym żyje Kościół od samego początku. To znaczy Eucharystia na pierwszym miejscu, sakrament pokuty przed spowiednikiem spoza wspólnoty oraz tradycyjna zwykła modlitwa, jak chociażby różaniec. Im mniej będzie szukania atrakcyjności w danej wspólnocie, tym większa szansa na to, że chodzi tam o uświęcenie siebie i innych, a nie tylko zaspokojenie często skrywanych potrzeb emocjonalnych czy innych, na przykład potrzeby dominacji lub władzy. To zaś jest oznaką każdej sekty. Oprócz specyficznych metod oddziaływania w sekcie, czasem nazywanych wzniośle formacją, warto bliżej poznać je od strony prezentowanej doktryny. Pod tym względem można wyróżnić kilka rodzajów sekt, choć trudno dokonać wyczerpującej klasyfikacji tych zjawisk społecznych z uwagi czy to na ich różnorodność, czy enigmatyczną doktrynę. W sektach religijnych doktryna ma zawsze charakter wtórny, nawet jeśli jest bardzo eksponowana. Nawet dość ostentacyjne prezentowanie doktryny służy pozyskaniu i podporządkowaniu sobie ludzi, a w efekcie wielorakiemu wykorzystaniu ich, czy to w finansowym sensie, czy fizycznym, na przykład jako tania siła robocza, czy też wykorzystania seksualnego, czy jakiegokolwiek innego. Z uwagi na to, co stanowi źródło inspiracji, można wyróżnić przynajmniej 5 kategorii sekt, czy, jak mówimy, nowych ruchów religijnych. Są to sekty o podłożu judeo-chrześcijańskim, zalicza się tu m.in. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, założony przez Williama Millera, Kościół Nowoapostolski, wyłoniony z anglikanizmu, kalwinizmu i protestantyzmu, Świadków Jehowy, będących u początków z spółką handlową Charlesa Taze Russella, zmarłego w 1916 roku. Dalej mamy sekty o inspiracjach dalekowschodnich. Są to na przykład Towarzystwo Świadomości Kryszny, Bhakti Yoga, powstałe w Nowym Jorku w 1966 roku z inicjatywy hindusa Swami Prabhupada, zmarłego w 1977 roku. Tu jest także Instytut Wiedzy Transcendentalnej hindusa Maharishi Meshech Yogi, Misja Boskiego Światła, to ruch wywodzący się z Raja Yogi, założony w 1949 przez guru Sri Maharaji, oraz różne szkoły jogi lub zen. Dalej mamy trzecią grupę, to formy religijne synkretystyczne. Do tej grupy należą przykładowo Mormoni, których założycielem jest Joseph Smith, a także Kościół Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego, założony w 1960 roku przez Koreańczyka San Myung Moona, oraz Ruch Powszechne Życie, założony w 1976 roku w Niemczech przez Gabrielę Wittek. Czwartą grupę stanowią tak zwane sekty terapeutyczne. Reprezentują je na przykład ruch pod nazwą Wiedza Chrześcijańska, założony przez Mary Baker Eddy, zmarłej w 1910 roku, Scientologia, czyli Kościół Wszechwiedzy, założony przez Lafayette Ronalda Hubbarda, zmarłego w 1986 roku. I wreszcie piątą grupę stanowią sekty ezoteryjno-okultystyczne. Najbardziej znane spośród nich to Powszechne Towarzystwo Antropozoficzne Richarda Steinera, zmarłego w 1925 roku, Towarzystwo Teozoficzne Heleny Bławackiej, Różokrzyżowcy, Rotarianie czy Masoni. Do tej grupy zalicza się również sekty satanistyczne. Doktrynalną różnicę pomiędzy wymienionymi grupami nowych ruchów religijnych uznawanych z katolickiego punktu widzenia za sekty dobrze widać na przykładzie koncepcji człowieka oraz koncepcji Boga. Skupmy się na antropologii. Otóż w sektach o podłożu judeo-chrześcijańskim można zasadniczo mówić o personalizmie, choć nierzadko mocno zubożonym głównie przez tendencje manicheizujące. Według tych sekt człowiek wprawdzie jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a ponadto obdarzony rozumem i wolnością, ale jest to nie tyle wyraz godności człowieka, co raczej realne zagrożenie jego doskonałości na skutek grzechu pierworodnego. Ta wolność nie jest jego błogosławieństwem, ale przekleństwem. Według tych sekt warunkiem otwarcia się na Boga jest wyzwolenie z alienacji rozumu i woli, na przykład przez całkowite posłuszeństwo autorytetowi reprezentującemu Stwórcę, a takim z zasady jest założyciel lub lider sekty. Tym, co najbardziej różni koncepcję człowieka lansowaną przez sekty pochodzenia judeo-chrześcijańskiego od personalizmu chrześcijańskiego, jest stosunek do ciała. Z reguły jest to pogarda dla ciała, co przejawia się m.in. w instrumentalnym traktowaniu go. Ciało, według tej grupy sekt, nie jest podmiotem doświadczenia duchowego, lecz co najwyżej instrumentem. Toteż wszelkie nadużycia natury zmysłowo-cielesnej usprawiedliwione są potrzebą doświadczenia duchowego i są rozpatrywane nie tyle w kategoriach moralno-etycznych, co raczej kultowo-ascetycznych. Na przykład perwersja seksualna traktowana jest jako sposób doświadczenia miłości pochodzącej wprost od Boga. Z kolei sekty odwołujące się do tradycji dalekowschodnich preferują wizję człowieka uwikłanego z jednej strony w dualizm metafizyczny, zgodnie z którym ciało alienuje ducha, a z drugiej w odwieczny cykl reinkarnacji. Jedynym sposobem wyzwolenia się z tego zaklętego kręgu, aby wznieść się na wyższy poziom reinkarnacji, tego drugiego życia, jest intensywny wysiłek ascetyczny mający na celu animację czy też spirytualizację ciała. Polega on najpierw na opanowaniu jego naturalnych dynamizmów, a potem na ich zawieszeniu w stanie oświecenia. Kulminacją tego procesu jest nirwana, to znaczy stan nadświadomości. W przeciwieństwie do sekt pochodzenia judeo-chrześcijańskiego, te, które bazują na tradycji dalekowschodniej, cały proces doświadczenia duchowego uzależniają wyłącznie od człowieka. Natomiast ruchy i sekty synkretystyczne, terapeutyczne i ezoteryjno-okultystyczne reprezentują deterministyczną wizję człowieka. Różnią się pomiędzy sobą rodzajem tego determinizmu. Dla sekt terapeutycznych będzie to z zasady determinizm immanentystyczny, to znaczy ujmujący człowieka jako precyzyjny instrument psychiczno-cielesny, którego godność i wartość zależy od stopnia integracji przeciwstawnych dynamizmów ciała i psychiki. Wobec tego nie może być mowy o doświadczeniu duchowym sensu stricto, co najwyżej o uświadomieniu sobie wyższego piętra psychiczno-zmysłowo-cielesnej integracji. W tym procesie progresywnej integracji ciało odgrywa rolę niemal pierwszoplanową. Natomiast w sektach ezoteryjno-okultystycznych mamy do czynienia z determinizmem transcendentalnym. Oznacza to, że człowiek podlega niezmiennym prawom sił nadzmysłowych, bardzo często natury demonicznej. Przywoływanie ich w przeżyciu zmysłowo-duchowym ma na celu uzgodnienie swego losu z nieuchronnym oddziaływaniem tajemnych mocy. Podmiot, przejawiający początkowo inicjatywę wejścia w doświadczenie duchowe, w jego trakcie zostaje ubezwłasnowolniony, mówiąc inaczej, opętany, co neguje to doświadczenie w swej istocie, gdyż zależy ono przede wszystkim od świadomości i wolności podmiotu. Podobnie w zależności od podłoża kulturowo-religijnego sekty lub też ruchu alternatywnego zróżnicowane jest pojęcie Boga lub jakkolwiek nazywanej transcendencji. Jej poszukiwanie, zauważa wspomniany ostatnio watykański raport o sektach, wyraża głęboką potrzebę duchową, natchnione przez Boga dążenie do czegoś poza tym, co oczywiste, bezpośrednie, zwyczajne, sprawdzalne i materialne, do znalezienia odpowiedzi na pytania ostateczne, potrzebę wiary w coś, co mogłoby w znaczący sposób odmienić nasze życie. Dążenie to świadczy o poczuciu tajemnicy i tego, co tajemnicze, o trosce o to, co nastąpi w przyszłości, o zainteresowaniu mesjanizmem i proroctwami, czytamy w raporcie. Sekty bazujące na owym głodzie transcendencji, jaki rodzi współczesna technokracja, z całym przekonaniem oferują szerokie możliwości dotarcia do tak zwanego mysterium fascinosum. Proponują drogę dotarcia pozornie łatwo dostępnego doświadczenia duchowego, stymulowanego odpowiednimi technikami medytacyjno-relaksacyjnymi lub nawet środkami farmakologicznymi, a w skrajnych przypadkach także erotycznym transem. W tym sensie stanowią one realne zagrożenie dla życia duchowego. Thank you.